Rozpoczynamy wiadomości na antenie Radia Maryja. Polska kończy misję ewakuacyjną z Afganistanu. Do Warszawy ewakuowano ostatnie osoby. Koniec akcji jest związany z możliwością wystąpienia zamachu w Kabulu. Przedstawiciele rządu nie chcą ryzykować życia dyplomatów i wojskowych w Afganistanie. Decyzja zapadła po konsultacjach z sojusznikami oraz po analizie raportów dotyczących sytuacji w Kabulu, mówi szef KPRM-u Michał Dworczyk.
Wszystko to jest związane z sytuacją, która się pogarsza, sytuacją bezpieczeństwa wokół lotniska w Kabulu. I dobrą informacją jest to, że absolutna większość osób, które zgłosiły, z którymi dało się skontaktować i które właśnie pomagały wcześniej polskim żołnierzom bądź polskim dyplomatom, jest już w Polsce.
Polsce udało się ewakuować kilkanaście grup osób. Rząd pomógł też innym krajom i instytucjom międzynarodowym. Obcokrajowcy, którzy są w Polsce, przechodzą kwarantannę. Następnie będą mogli ubiegać się o status uchodźcy. Osoby były zweryfikowane przez służby. Białoruś odmówiła wpuszczenia polskiego konwoju z pomocą humanitarną dla migrantów, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił równocześnie, że migranci przebywają po białoruskiej stronie granicy. Zostali zaproszeni przez Białoruś i ten kraj jest za nich w pełni odpowiedzialny. W razie zmiany decyzji białoruskich władz na przejściu granicznym w Bobrownikach cały czas stoi polski transport z pomocą humanitarną. Mateusz Morawiecki zaznaczył równocześnie, że nasz kraj kontynuuje politykę ochrony granic Rzeczypospolitej, obrony przed nielegalnym przemytem ludzi. Według premiera mamy do czynienia ze specjalnie przygotowaną akcją reżimu Aleksandra Łukaszenki.
I aby tej akcji w odpowiedni sposób przeciwdziałać, my chronimy naszą granicę w sposób właściwy. Jednak wiedząc o tym, że te osoby po drugiej stronie są, mogą potrzebować wsparcia, taki transport przesłaliśmy i już od dłuższego czasu, od ponad doby czeka nasz transport na granicy w Bobrownikach, cały czas licząc na to, że może przyjdzie jednak opamiętanie ze strony białoruskiej i będziemy mogli dopomóc tym ludziom, którzy tam się znaleźli w sposób legalny, dlatego że Białoruś ich zaprosiła. Jeśli Białoruś ich zaprosiła, to państwo białoruskie jest za tych ludzi, zgodnie z prawem międzynarodowym, w szerokim znaczeniu tego słowa, odpowiedzialne.
Na granicy polsko-białoruskiej na wysokości miejscowości Usnarz Górny po białoruskiej stronie od kilkunastu dni koczują migranci, między innymi z Syrii i Afganistanu. Z białoruskiej strony przed ewentualnym odwrotem zagradzają im drogę białoruskie służby. Przejścia na polską stronę pilnują żołnierze i funkcjonariusze służby granicznej. Premier poinformował, że policja zidentyfikowała kilku przemytników, wobec których zostaną wyciągnięte konsekwencje. Prezydent Polski Andrzej Duda sceptycznie podchodzi do nowelizacji ustawy medialnej. Według niego zapisy noweli mogą być niezrozumiałe dla naszych amerykańskich partnerów. Prezydent na antenie telewizji publicznej był pytany, czy podpisze nowelizację ustawy medialnej, która obecnie jest w Senacie. W jego ocenie jest to kontrowersyjne rozwiązanie. Prezydent zaznaczył, że jest zwolennikiem repolonizacji mediów, jednak jak dodał, powinna odbywać się na zasadzie rynkowej. Profesor Zdzisław Winnicki, politolog, jest przekonany, że prezydent raczej zawetuje ustawę lub skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego.
Stanowisko prezydenta wobec ustawy medialnej może być rozumiane w ten sposób, że prezydent ustawę zawetuje, ale będzie to akt polityczny. Natomiast gdyby ją odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, zapewne będzie liczył na to, że Trybunał zgodnie z polskim prawem tę ustawę uzna za konstytucyjną, ale jednocześnie prezydent musi się liczyć z ogromnym napięciem społecznym, który z pewnością wywoła opozycja, kierując to przeciwko Trybunałowi Konstytucyjnemu.
Prawo i Sprawiedliwość zamierza w Senacie zgłosić m.in. poprawkę, która liberalizuje dotychczasowe przepisy. Zakłada ona, że nadawca ubiegający się o koncesję satelitarną nie będzie musiał spełniać wymogu 49% kapitału spoza europejskiego obszaru gospodarczego. W ocenie wielu środowisk dziennikarskich i opozycji nowelizacja ustawy jest wymierzona w stację TVN, której właścicielem jest amerykańska firma Discovery. Wiceminister Edukacji i Nauki Marzena Machałek podkreśliła, że jesteśmy dobrze przygotowani na nowy rok szkolny. Bardzo chcemy go rozpocząć i zakończyć stacjonarnie, dodała. Pomóc ma w tym sprzęt i środki ochrony osobistej oraz szczepienia przeciw COVID-19. Premier Mateusz Morawiecki poinformował na wspólnej konferencji, że do 32 tysięcy miejsc z różnych ośrodków Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w całym kraju wyjadą transporty środków dezynfekcyjnych, masek i środków ochrony fizycznej. Wiceminister Marzena Machałek dziękowała premierowi za to wsparcie.
Musimy być przygotowani w wielu aspektach, w wielu dziedzinach, w wielu segmentach i dzisiaj ten jeden z bardzo ważnych elementów właściwie rozpoczynamy do szkół przekazywać. Element, powiedziałam, a to tak naprawdę ponad 100 milionów złotych i tu chcę podziękować panu premierowi za to, że mogliśmy taki nowoczesny sprzęt do szkół przekazać, a więc urządzenia do dezynfekcji z funkcją mierzenia temperatury, miliony maseczek, płynów dezynfekujących, rękawiczek i innych ważnych rzeczy ochrony indywidualnej, by w szkole mogło być bezpiecznie, by bezpieczni byli uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Marzena Machałek poinformowała też, że po rozpoczęciu roku szkolnego we wszystkich chętnych szkołach odbędą się szczepienia dzieci i młodzieży od 12 roku życia. Zaznaczyła, że szczepienia są bardzo istotne, dlatego od paru miesięcy w szkołach ruszyły rzetelne przygotowania do tego procesu. PKN Orlen i GE Renewable Energy podpisały porozumienie o strategicznym partnerstwie. To jedna z wiodących firm zajmujących się produkcją turbin dla morskich elektrowni wiatrowych. Według PKN Orlen porozumienie ma wzmocnić spółkę w staraniach o nowe koncesje na farmy wiatrowe na Bałtyku. Wicepremier Jacek Sasin, obecny przy podpisaniu umowy, wskazał, że porozumienie jest korzystne dla obu stron. Zaznaczył, że stanowi krok w kierunku zdobywania nowych technologii i doświadczeń międzynarodowych koncernów.
Strategiczne partnerstwo przy realizacji inwestycji offshore'owych to jest wielka szansa dla Orlenu, ale to jest również bardzo dobra wiadomość dla Polski, bo to jest, jak powiedziałem, wejście do Polski nowoczesnych technologii. To są nowe miejsca pracy w tych obszarach gospodarki, które można powiedzieć są obszarami gospodarki przyszłości. To jest szansa również dla tych pracowników, którzy będą się przebranżawiać, tych, którzy dzisiaj pracują chociażby w obszarze wydobywczym czy w obszarze energetyki węglowej będą mieli szansę rzeczywiście znaleźć bardzo atrakcyjną pracę w obszarze nowych technologii energetycznych.
Orlen ma obecnie jedną koncesję na farmę o mocy do 1,2 GW, na której realizowany jest projekt Baltic Power. Prezes Orlenu Daniel Obajtek zapewnił, że koncern będzie ubiegał się o kolejne koncesje na morskie farmy wiatrowe. Niemiecki sąd podtrzymał odmowę derogacji, czyli zwolnienia z funkcjonowania przepisów trzeciego pakietu energetycznego dla gazociągu Nord Stream 2. Zgodnie z dyrektywą gazową, derogacją mogą zostać objęte gazociągi łączące państwa trzecie z Unią Europejską, które były wybudowane do 23 maja 2019 roku. Na tej podstawie Federalna Agencja do Spraw Sieci odmówiła spółce Nord Stream 2 AG derogacji dla gazociągu. Jego właściciel odwołał się od tej decyzji do sądu, a ten podtrzymał decyzję regulatora. Organ sprawiedliwości stwierdził, że gazociągu nie wybudowano przed dniem wejścia w życie nowelizacji dyrektywy gazowej i nie spełnia ona podstawowej przesłanki uprawniającej do ubiegania się o derogację. Europoseł dr Zbigniew Kuźmiuk podkreśla, że decyzja niemieckiego wymiaru sprawiedliwości jest właściwa, bo zobowiązuje Nord Stream 2 do przestrzegania unijnych regulacji.
To będzie oznaczało, że Rosja nie będzie w stanie przesyłać tym gazociągiem tyle gazu, ile sama sobie wyobraża, tylko będzie podlegała ograniczeniom. Spodziewam się, żeby być może Rosja jeszcze na tym nie poprzestanie, bo jej się wydawało i takiej argumentacji używała, że gazociąg Nord Stream 2 w związku z tym, że rozpoczęty przed przyjęciem tego pakietu na wiele lat, tym pakietem nie może być objęty. Dobrze, że niemiecki sąd nie podzielił tych racji. PGNiG przystąpiło do tego procesu i zostało przez sąd dopuszczane. Przedstawiliśmy tam swoją argumentację. To znaczy, że rozprowadzanie gazu tym gazociągiem nie będzie tak proste, jak do tej pory Gazprom sobie wyobrażał.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo było aktywnym uczestnikiem postępowania w sprawie derogacji dla Nord Stream 2. Spółka podkreśla, że we współpracy z polskim rządem konsekwentnie podejmuje działania zmierzające do zapewnienia egzekwowania prawa Unii dla Nord Stream 2 oraz innych europejskich gazociągów. Ojciec Święty Franciszek życzył Polakom, by Matka Boża Częstochowska była źródłem pokoju i dobra. Zwracając się do naszych rodaków w trakcie cotygodniowej audiencji generalnej, papież Franciszek nawiązał do przypadającej w czwartek uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej, czczonej w sanktuarium na Jasnej Górze. Wspominał w tym kontekście swoją wizytę na Jasnej Górze w 2016 roku.
5 lat temu mogłem zatrzymać się z młodymi przed jej czarnym obliczem i zawierzać jej Kościół w Polsce i na świecie. Niech jej matczyna opieka będzie dla was, dla waszych rodzin i dla wszystkich Polaków źródłem pokoju i wszelkiego dobra. Z serca wam błogosławię.
W swojej katechezie papież kontynuował rozważania na temat listu świętego Pawła do Galatów. Wskazał, że apostoł używa w nim terminu obłuda na określenie strachu przed prawdą. Ojciec Święty zaznaczył, że wolimy raczej udawać niż być sobą. Udawanie, jak dodał, przeszkadza odważnemu, otwartemu wyrażaniu prawdy i w ten sposób łatwo uchylamy się od obowiązku mówienia jej zawsze, wszędzie i mimo wszystko. Audiencję generalną papieża Franciszka można obejrzeć w całości na stronie internetowej naszej rozgłośni. Był to serwis informacyjny.